Witam w programie To się nadaje do radia. Przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Program poświęcimy pierwszym częściowo wolnym wyborom do polskiego parlamentu, jakie miały miejsce 4 czerwca roku 1989, czyli dokładnie 30 lat temu. Nasze zaproszenie do udziału w programie przyjęli następujący goście. Pan Mieczysław Ustasiak, działacz opozycji, senator pierwszej kadencji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Waldemar Gil, ówczesny przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Edward Radziewicz, uczestnik rozmów Okrągłego Stołu ze Szczecina.
Dzień dobry.
Oraz panowie Jan Kozłowski, Roman Kierys i Józef Stachowiak, ówczesni działacze NSZZ Solidarność ze Stargardu.
Dzień dobry.
Cofnijmy się w czasie o 30 lat. Negocjacje przy Okrągłym Stole rozpoczęły się 6 lutego i potrwały do 5 kwietnia 1989 roku. Wzięło w nich udział 717 osób, w tym obserwatorzy i eksperci. Jedną z takich osób był pan Edward Radziewicz. Na czym polegał fenomen Okrągłego Stołu i na ile wtedy miał pan świadomość, że dzieje się historia?
Czy to był fenomen?
No właśnie, był fenomen.
Ja się zastanawiam. Dla nas to była po prostu, to było olbrzymie ryzyko, bo rozmawialiśmy z ludźmi, którzy nigdy nie dotrzymywali słowa. Mało tego, ci ludzie byli groźni. Nie wahali się przed zbrodnią. Bo takie rzeczy się odbywały, że tak z wymienię, zabicie kilku księży, kopalnia Wujek, akcja w Lublinie, gdzie zginęli również górnicy. I niestety w tamtym czasie szacowana ilość osób, taka, która czynnie brała udział w opozycji, szacujemy to mniej więcej na 14 tysięcy. Jeżeli patrzymy dzisiaj na wydanie Krzyży Wolności i Solidarności, to wydano ich niecałe 6 tysięcy. Więc biorąc pod uwagę dysproporcje sił, a siły to mniej więcej wyglądały w ten sposób, że czynnych etatów w ówczesnym czasie SB było 26 tysięcy. Czyli łatwo policzyć, że na każdego z nas, który brał czynny udział w tamtych czasach, wypadało dwóch esbeków. Nie liczę tych wszystkich TW, donosicieli i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę się nie dziwić, że my przy tym okrągłym stole naprawdę ponosiliśmy olbrzymie ryzyko, że gdyby coś poszło nie tak, no to nie wiadomo, gdzie byśmy wylądowali. Ale stół się zaczął i od razu, od początku wiedzieliśmy o jednej rzeczy. Chcą nas wmanewrować we własne interesy. Teraz pytanie było, za ile? Mówię to prostym językiem, bo żeby tego nie przekręcać, nie upiększać. Za ile jesteśmy w stanie, jakie ustępstwa możemy zrobić. Okazało się bardzo szybko, że to nie jest problem tylko dotyczący rejestracji Solidarności. Że to jest problem całości modernizacji państwa. Stąd natychmiast zaczęły się budować tak zwane podstoliki. Prawne, polityczne, związkowe, górniczy i wiele innych. Stąd ta wielka ilość ludzi, która pani wymieniła, ponad 700 ludzi, które brało w tym udział. Oczywiście wracając do sedna, czyli do wyborów, nie mogliśmy więcej, ja tu siedzę i świadczę swoim honorem, nie mogliśmy naprawdę więcej załatwić, jeżeli chodzi o wolne wybory, niż to, co żeśmy uzyskali. No i oczywiście absolutnie byliśmy pewni, że na pewno nam się nie uda ugrać tych 35%, które nam przypisano do ugrania, a nie z automatu, tak jak oni sobie zastrzegli. Tak jak oni sobie zastrzegli, że ich jest 65% i koniec. Bez względu na to, co z tego wyniknie, oni muszą mieć władzę nadal w kraju. Pamiętam słowa Tadeusza Mazowieckiego. Wejdźmy, wsadźmy nogę między drzwi, a próg. Bo przy tym potencjale, jakim my dysponujemy obecnie, my nie jesteśmy tej władzy w stanie pokonać. Ale jeżeli wejdziemy do tego parlamentu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak jak dziś pamiętam swój strach, swoje obawy. Przecież rzuciliśmy na szale swój nie tylko honor, ale byt. Stało się to, czego nikt z nas po prostu nawet nie marzył. Nawet nie marzył o czymś takim.
W wyniku wyborów Komitet Obywatelski Solidarność wprowadził do Sejmu 161 posłów, a do Senatu 99 senatorów.
Ja to nazywam złotym pokoleniem wolności. Ludzie w tamtym czasie byli po prostu niesamowicie pro-polscy, pro-katolicy. Celowo to podkreślam. I to oni zdecydowali. Mówmy sobie wprost, nie my. Oni, to ten naród zdecydował o tym, o przyszłości tego, co się potem stało. I jeżeli dzisiaj ktoś do mnie mówi, że zdrada okrągłostołowa, że zmowa z czerwonymi, to ja tylko odpowiem krótko. To nie my wyprowadziliśmy sztandar.
Teraz przy mikrofonie pan Waldemar Gil. Chciałabym zapytać, jak wyglądała, tak w skrócie oczywiście, na podstawie naszego regionu, droga do wolności. Jakie postaci tutaj odegrały szczególną rolę?
Droga do wolności opierała się na tych postaciach, które tworzyły pierwszy etap, czyli tworzenie Solidarności. Musimy podkreślić udział społeczeństwa. Przede wszystkim społeczeństwo chciało zmian, oczekiwało zmian. I tak jak w 80 roku na bazie bezkrwawego porozumienia, które ostatecznie nie zostało dotrzymane, ale powstał ruch związkowy 10-milionowy, tak się okazało, że na tych ludziach, na Lechu Wałęsie, na tych, którzy chcieli odtworzyć związek, bo powiedziane to zostało marzeniem przede wszystkim i takim zadaniem postawionym ludziom walczącym o wolność Polski, to było odtworzenie Związku Solidarność i otrzymanie głosu, czyli chociażby mieć z powrotem swoją gazetę. To już był ten cel jakby pierwszy. Okazało się, że władze Polski, ówczesne, komunistyczne, czują zagrożenie gospodarcze. Robili eksperyment w połowie 80 roku i ten eksperyment zafunkcjonował. Zaczęło się ruszać coś w gospodarce. Aktywność gospodarcza powstała, natomiast jak i co z tym zrobić, nie mieli pomysłu. I społeczeństwo znowu przystąpiło do działania. Okrągły stół dał wielką nadzieję. Znowu aktywność społeczną. Możemy dać swój głos. Dać swój głos. Zaistnieć w Polsce. I to było bazą, że na bazie przekształconego komitetu strajkowego powstał komitet odtwarzający Związek Solidarność i z tego powstanie Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego uruchomiło aktywność społeczną. W tym ja się zaangażowałem tutaj.
Oczywiście, świadkowie historii są z nami, ale właśnie o kim jeszcze warto wspomnieć?
Działacze Solidarności są tu z nami. Roman Kierys, który wprost przyszedł do mnie, mówi, teraz trzeba działać. Trzeba się zaktywować. Wszyscy ci, którzy w okresie stanu wojennego i po nim uczestniczyli w kolportowaniu wszelkich informacji na podtrzymanie ducha. Ci, którzy chcieli odtwarzać Solidarność. Czy to Janek Kozłowski, czy Stachowiak, czy rzesza innych, Zygmunt Fila. W Stargardzie uznali, że przyszedł czas, gdzie trzeba swoją rolę spełniać w sposób nie mniejszy niż w roku 80. Natomiast co było istotne i na to warto zwrócić uwagę. W Stargardzie, tak jak i w całej Polsce, zmieniła się struktura personalna w związku. Część ludzi zostało wyrzuconych z zakładu, część odeszło, część się znalazło w zupełnie innej sytuacji. Ja byłem takiego przykładem. Ja, Roman Kierys, wielu ludzi, którzy z nami poszukiwało swojego miejsca w gospodarce, na haśle, że przejęcie gospodarki to jest też przejęcie władzy. Trzeba było odtwarzać Związek Solidarność. Stąd w Stargardzie, myślę, powstała dość dobra taka niepisana struktura, ale część ludzi skupiła się na odtworzeniu Związku Solidarność, czyli komitetów zakładowych, budowy struktur, a część ta, która odeszła z zakładu, no, zajęła się polityką, okapem, i w to ja zostałem włączony również w tych staraniach o wybory parlamentarne.
Jest z nami pan Mieczysław Ustasiak, który sprawował mandat senatora pierwszej kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego. Z czym wiązały się największe obawy? Czy to były obawy bardziej, czy władza dotrzyma słowa, czy jak zareaguje społeczeństwo?
To była szansa przede wszystkim. Co prawda, propozycję zorganizowania Okrągłego Stołu przedstawiła strona rządowa, dokładnie Żurban przedstawił w telewizji taką propozycję. I dlatego trzeba było do tego podchodzić z pewnym dystansem. Ale uznaliśmy, że to jest szansa na jakieś zmiany w kraju. I społeczeństwo, wydaje mi się, zaakceptowało koncepcję Okrągłego Stołu. Do tego Okrągłego Stołu Solidarność przystępowała osłabiona, bo podzielona. To nie był monolit. Solidarność zresztą nigdy nie była monolitem. Te podziały szczególnie wyraźnie ujawniły się właśnie przy Okrągłym Stole. Większość uczestników Okrągłego Stołu to była tak zwana grupa jakby korowska, lewicowa. Nieliczni, jak tutaj nasz kolega, to byli ludzie niezwiązani z tym ruchem. Mamy okazję oglądać filmy z Magdalenki i widzimy, jak Michnik i ta Geremek i ta cała grupa korowska w doskonałych relacjach z tymi ludźmi, którzy często mieli krew na rękach, znajduje rozwiązania. W ogóle Okrągły Stół to było też jakieś kłamstwo. Bo przecież była ta telewizja, pokazywali stoliki, podstoliki, a przecież najistotniejsze decyzje zapadały poza tym Okrągłym Stołem. Poza nami, poza społeczeństwem. Społeczeństwo moje ogląda się w Okrągły Stół. A co naprawdę trzeba zmienić, to było załatwiane zupełnie gdzie indziej. I to jest praktyka komunistów i w ogóle całej lewicy. Oszukać społeczeństwo. Edek mówi, że przystąpali do tego stołu z obawą, że zostaną oszukani. I słusznie. Ale nie można było z kolei skorzystać z tej szansy. Tyle lat czekaliśmy na to, żeby upodmiotowić społeczeństwo. I trzeba było wykorzystać każdą okazję. I każde niebezpieczeństwo nie mogło nas, te niebezpieczeństwa nie mogły nas sparaliżować. Tak było w 80 roku, tak było w 89 roku, tak było wcześniej, gdy ludzie wychodzili na ulicę, gdy Ojciec Święty przyjechał. Zobaczcie Państwo, jak zachowywało się społeczeństwo. Niedawno pokazywano film Pielgrzym i patrzyłem na te ogromne tłumy, ten entuzjazm. Tam się dopiero pozbieraliśmy po tym wszystkim, co doznaliśmy od komuny w latach 40., 50., gdzie nam wycięto właściwie elitę społeczeństwa. Tam przy tej pielgrzymce pierwszej i następnej zaczynaliśmy się odnajdywać. I ten przekaz, jaki Ojciec Święty nam zostawił. Pamiętam te słowa na Brołoniach Krakowskich. Patrzę na Kraków, na Polskę i proszę was, abyście całe to dziedzictwo, które ma na imię Polska, znowu przyjęli z wiarą, nadzieją, ufnością, abyście nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy. I to był ten przekaz dla całego narodu. Jeszcze jedno pamiętam, jeżeli już mówię o wizycie Ojca Świętego. Pamiętam 91 rok, kiedy Ojciec Święty przyjechał do Warszawy i spotkał się z ludźmi na Agricoli. I w czasie homilii mówi, my Polacy nie możemy zdradzić prawdy o człowieku. W ten czas to mi się wydawało takie jakieś odległe. Co prawda Ojciec Święty zdefiniował prawdę o człowieku, to znaczy, że jest stworzony przez Ojca, odkupiony przez Syna, nawiedzany przez Ducha Świętego. Ale w ten czas to było takie dla mnie odległe. I dzisiaj patrząc na to, to świecą, to było proroctwo. Dzisiaj prawda o człowieku jest zakwestionowana. I tej prawdy o człowieku musimy bronić. I to jest testament Ojca Świętego dla nas.
Panowie, wróćmy na grunt lokalny. Chciałam zapytać o to, co w czasie Okrągłego Stołu działo się w Państwa firmach. Pan Roman Kierys.
No, w firmie był entuzjazm z tego powodu. Jednak większość społeczeństwa uważała, że trzeba pójść na kompromis i tą nogą wyważyć te drzwi, żeby pomału dokonywały się zmiany, które później życie pokazało, nastąpiły. Także widać, że to było bardzo słuszne rozwiązanie. Natomiast tak jak tutaj kolega Waldegil powiedział, my byliśmy już poza zakładami pracy od iluś tam lat, bo nas powyrzucali z tych zakładów pracy i niestety mieliśmy zakaz pracy nawet w naszym regionie, w województwie. Także musieliśmy szukać pracy poza regionem. Także my ten kontakt bezpośrednio z zakładami mieliśmy bardzo ograniczony.
Ale jednak był.
No on był, to z powodów kontaktów towarzyskich, on był, ale my pracowaliśmy w innym regionie. Ja pracowałem w Lubuskim w tym czasie. Także to odsunięcie ludzi od zakładów pracy, od związków zawodowych było takim rozwiązaniem bardzo trudnym dla nas. No ale udało nam się jakoś pozbierać i praktycznie w tym roku 90. to już nam się udało tu poorganizować, ponownie przywrócić możliwość zorganizowania w Stargardzie i Komitetu Obywatelskiego, no i związków zawodowych. Oczywiście nie wszyscy wrócili już do zakładów pracy, bo takiej możliwości nie było. No ale to się udało zrobić, no i efekty są takie, jakie są obecnie.
Pierwsze wolne wybory, pierwsze bez strachu. Jak wspominacie, panowie, ten dzień? Pan Jan Kozłowski i pan Józef Stachowiak.
Jawnie przed wyborami uczestniczyliśmy w Obywatelskim Komitecie Porozumiewawczym. Dużo wyjazdów. Zwinęło się tak, przeróżnych tego, ale kiedyś to takich samochodów dużych nie było. Mały facik sędziego Tokarskiego, który nam służył do wyjazdów na takie, bo wówczas jeszcze sędziowie mogli działać tego, teraz już nie wolno. Tak jak się to było taka niby radość, bo w zakładach pracy, że już w styczniu były listy, do których z powrotem ludzie się zapisywali, których ja tam uczestniczyłem, do Solidarności. Zanim jeszcze zaczął się obrady Okrągłego Stołu, to w ZNTK już były listy, że już ludzie nie trzeba było chodzić, że tego leżała, przychodzili się, podpisywali. Także było entuzjazm, że przyjdzie coś nowe. Aha, wszystko jest jasne. Później zaczęło się tak, że tu miała powstać Solidarność nie taka. Od Mariana Juryczyka. No i za namową tutaj pana Gila tego i jakoś tego w salce katechetycznej, bo gdzie indziej nie można nam się było zebrać. W salce katechetycznej tu przy kościele świętego Jana było chyba to w maju. No wybrano mnie na przewodniczącego pod region. Ale co z tego, że wybrano? Kiedy to, jak nie ma żadnych dokumentów, to nic nie dają. Pan Kaczyński zapytał się, bo pani Maczkowiakowa wówczas zrezygnowała. To pan Kaczyński, który urzędował na rynku w Starym Mieście. A kogo panowie reprezentują? No to trzeba było się udać do tego. I otrzymałem takie... Tutaj pan otrzymał, tak, otrzymałem ja, Jan Kozłowski, otrzymał Janusz Bielewicz i Stanisław Poruszyński do odbudowania struktur na terenie miasta Stargardu. Jak się poszło z tym do pana Kaczyńskiego, to jest wszystko się znało. To znaczy wszystko. Było wszystko mało, pomalutko, wszystko się budowało, wszystko. I tego, no i to ciągnęłem do 92 roku, do marca. I w marcu 92 roku zrezygnowałem z tego. Z różnych względów to nie na tą dyskusję tutaj.
Wszystko. Dzisiaj przyniósł pan nie tylko wspomnienia, ale też zdjęcia.
Tak, mam zdjęcia, bo uczestniczyłem, mam dyplom.
Proszę powiedzieć, kto na tych zdjęciach jest?
A na tych zdjęciach to są tak, chwileczkę. Na tych zdjęciach tu na Stadionie Błękitnych przemawia pan Bielicki, z tyłu siedzi pan Stasiak, to obecny. Jest Artur Balasz, Waligórski, siedzi tu jeszcze Mielewicz i ja, Kozłowski, tutaj na tym zdjęciu. To zdjęcie jest z OKP, które było, to jest, było przygotowanie, później była prezentacja do wyborów pierwszych do Rady Miasta i były prezentowane okręgi. Ja mam tutaj okręg, o tutaj. Jak dobrze widzę, to tutaj tak jest Roman Kierys.
Józef Stachowiak?
Doktor Petri. Okręgi były prezentowane. Doktor Petri, Podgórski, tak, ja nie mam okularów tutaj tego.
Nazwiska, które już się tutaj pojawiały wcześniej.
Tak, no to był ten, oddziałaliśmy tego, w zamian za tego z panem Stachowiakiem otrzymaliśmy o takie coś. Podziękowanie za uczestnictwo, podpisane przez przewodniczącego tego pana Romana Kierysa.
OKP,
Stargard OKP.
W takim razie przejdźmy do pana Józefa Stachowiaka. Wróćmy jeszcze do tego 4 czerwca. Zazwyczaj takie momenty, te najważniejsze, pamięta się co do szczegółu, na przykład jaka była pogoda wtedy? Jakie były emocje na twarzach ludzi?
To znaczy, tak szczegółowo to nie pamiętam, bo wtedy byliśmy zafascynowani tym, co się dzieje. Uważaliśmy na owe czasy, że osiągnęliśmy maksymalnie dużo, ile można by było ewentualnie uzyskać. Oczywiście nie wiedząc tych gier zakulisowych, które tutaj pan Stasiak również wskazał i które później po pierwszym głosowaniu okazały się faktem, ponieważ jak wiemy, dziwnym trafem i jak dotychczas jeden raz w trakcie wyborów została zmieniona ordynacja wyborcza i doprowadzono do tego, że przeprowadzono drugie głosowanie, jak wiemy, 17, które doprowadziło do tego, do czego doprowadziło, czyli lista krajowa musiała przejść. Było to wtedy bardzo wielkie zdziwienie z naszej strony, mówię o sobie bynajmniej. Zasady jestem legalistą, więc uważałem to za złamanie prawa. Tym bardziej, że trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć to, co do nas dotarło z porozumienia okrągłostołowego, tam nic takiego nie było zawarte. A więc to, co mówi tutaj pan senator, rzeczywiście miało miejsce i dzisiaj nikt nie może tego się wyprzeć, że porozumienia poza okrągłostołowe były ważniejsze niż porozumienia przy głównym stoliku. Co do Stargardu, powiem tak, wówczas pracowałem w PKS-ie stargardzkim, organizowałem, że tak powiem, kampanię wyborczą z całą swoją rodziną. Byliśmy wtedy, no, można powiedzieć w ten sposób, w pełni zaangażowani w tą kampanię.